Święci, bardzo cieszymy się, że możemy spędzić ten czas razem. To okazja chociażby do scalania, już to jest błogosławieństwo. Lecz także do tego, żeby zająć się bardzo ważnym brzemieniem, które dotyczy wychowania następnego pokolenia. Jest to zagadnienie, wokół którego, myślę, dudni w Pańskim odzyskiwaniu na całej ziemi. To brzemię obecnie bardzo leży na sercu wszystkich współpracowników i święci odpowiadają na nie. W ciągu ostatniego półtora roku praktycznie z każdego kontynentu dobiega wołanie o społeczność właśnie w tej sprawie dzieci i młodzieży. Zarówno na podstawie Pisma Świętego, jak i naszej historii, możemy zobaczyć, że toczy się bitwa o drugie pokolenie Bożego ludu. Zawsze coś takiego ma miejsce. Toczy się bitwa. Szczególnie widać to w Księdze Wyjścia. Jeżeli możecie, otwórzcie pierwszy rozdział Księgi Wyjścia i przypatrzmy się dwóm wersetom, 16 i 17. Nie wiem, ilu z was ma konspekt, w którego nagłówku napisane jest życie Kościoła rodziną Noego, wychowanie następnego pokolenia ma za cel pańskie poruszanie, a potem poselstwo pierwsze, znać wiek. Ilu z was ma taki konspekt? A ilu z was ma konspekt, który mówi krótki opis zasad związanych z pracą z dziećmi? Powinny być dwa konspekty. Bracia starają się je rozdać. Będą więc dwa konspekty. Jeden, poselstwo pierwsze, i drugi bez numeru poselstwa. Przepraszam, od kogo to wziąłem? A, to moje. Dobrze. Nie zamierzamy omawiać całości tych konspektów. Posłużą nam one raczej jako odniesienie. Skorzystamy z części punktów, resztę będziecie mogli przeczytać sami. Chcemy, żebyście wiedzieli, że te dwa konspekty, które otrzymaliście, składają się z wyjątków, fragmentów posługi brata Nii i brata Li. Prawie każdy z tych punktów to cytat z ich posługi. Jest kilka dodanych zdań, ale prawie wszystko to posługa. Przejdziemy za chwilę do nich. Jeżeli moglibyśmy otworzyć na Księdze Wyjścia pierwszym rozdziale, wersetach 15 i 16. Przeczytajmy te wersety. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech pozostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga. Amen.
Amen.
Myślę, że wszyscy znamy tę historię. Wiecie, Księga Rodzaju rozpoczyna się w sposób chwalebny. Widzimy na samym początku Boży cel. Uzyskać zbiorowy wyraz ludzi zbudowanych ze sobą nawzajem ze względu na jego zbiorowy wyraz i panowanie. To Księga Rodzaju 1.26. Podczas każdej letniej szkoły prawdy wkładamy to w nich. Ale pomimo tego, że w Księdze Rodzaju Pan uzyskuje to w formie typu, w osobie, w zbiorowej osobie Abrahama, Izaaka i Jakuba z Józefem. Księga Rodzaju nie kończy się w sposób chwalebny. Wiemy, ogólnie w odzyskiwaniu znamy ten werset Księga Rodzaju 1,26, ale nie wiem, czy znacie ostatni werset w Księdze Rodzaju, 50,26, łatwo jest zapamiętać. Mówi o tej osobie, którą Bóg zdobył, ale była jaka? Martwa, złożona do trumny w Egipcie. Mamy więc tu śmierć, następnie świat. Tak więc Księga Wyjścia rozpoczyna się w tym miejscu. Ma okropny początek, lecz chwalebne zakończenie. Bóg zdobywa lud, zbiorowy lud. W rozdziale 40 mamy zbudowany przybytek, Boży dom i ludzi, którzy stali dookoła we wspaniałym porządku. I Jego chwała napełnia go, więc zdobywa go. Tak więc Księga Wyjścia jest historią, naszą historią, w jaki sposób Bóg zdobywa swój lud, który był w Egipcie i przez te cztery etapy zbawienia, zaopatrzenia, objawienia i budowania, zdobywa go. I to jest chwalebne. Ale gdy Bóg to czyni, szatan także działa. Na wiele różnych sposobów. W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia, pamiętajmy, że jest to książka z obrazkami. I obrazy, które w niej widzimy, widzimy również w Kościele. W strategii, jaką obiera szatan przeciwko Kościołowi. W pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia widzimy, że pierwsze pokolenie jest czymś pochłonięte. Faraon uświadamia sobie, że lud się rozrasta i zaczyna się ich bać. Mówi więc poddanym, żeby poszli i stali się zarządcami. Starsze pokolenie zaczyna być pochłonięte czymś. Ciężko pracują. Coraz ciężej pracują. W Ameryce, rozpoczęło się w Ameryce, a miało to wpływ na cały świat, rozpoczęło się w 2008 roku, zaczęła się recesja. I od tego czasu aż do dziś, ilu pośród nas nawet świętych, nie mówiąc tu o całym kraju, ale i pośród nas, ilu świętych utraciło pracę, albo boi się utraty pracy, albo musiało się przenieść z tego powodu. Wszystkie te sytuacje próbują nas pochłonąć, zająć, martwimy się, to nas niszczy. Nasze życie codzienne. Takie było pierwsze pokolenie. Ale szatan chnuje szczególną intrygę wobec drugiego pokolenia. Widzimy to tutaj. Próbuje je zabić. Ale w szczególny sposób. Chce pozbyć się mężczyzn. Położne dostały polecenie zabić wszystkie dzieci płci męskiej. Dziewczynkom pozwalano żyć, miały dorastać, ale ostatecznie, po jednym pokoleniu, gdyby tak zrobiono, wszystkie te dziewczęta hebrajskie musiałyby wyjść za mąż. Ale za kogo? Oczywiście, za Egipcjan. I po jednym pokoleniu nie byłoby już czystego Izraela. Oto jego strategia. Zmieść z powierzchni ziemi mężczyzn i połączyć kobiety ze światem. Gdy przyjrzymy się naszej sytuacji, sytuacji, jaka panuje pośród chrześcijan, nie tylko pośród nas, ale to także nasza historia. Tak wielu naszych młodych braci zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. Taka jest nasza historia w ciągu ubiegłych dziesięcioleci. Gdy pojawia się potrzeba wydoskonalenia młodych braci, wkracza szatan i wprowadza śmierć. I wiele dziewcząt idą za Panem przez jakiś czas, po czym łączą się ze światem. Naprawdę, dziękuję Panu. W ciągu ostatnich kilku lat jest tego coraz mniej. Ale istnieje coś takiego. Szatan próbuje więc zmieść z powierzchni ziemi drugie pokolenie. Kolejny fragment w rozdziale 10. Księga Wyjścia, 10 rozdział, wersety 9 i 10. 12 razy Bóg spiera się z Faraonem za pośrednictwem Mojżesza. Dyskusja toczy się w te i we w te. Pan posyła raz za razem Mojżesza. Wypuść mój lud. W tym jednym miejscu, myślę, że to Księga Wyjścia 10:9. Zacznijmy od wersetu 8. Sprowadzono Mojżesza i Aarona do Faraona, a on powiedział im: idźcie, służcie Jahwe, Bogu waszemu. Ale kto dokładnie ma iść? Przeczytajmy wspólnie werset 9. Mojżesz odpowiedział: pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami. Pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana. I 10. Wtedy rzekł do nich: Pan niech będzie z wami, jeżeli ja kiedykolwiek wypuszczę was i dzieci wasze. Patrzcie, jak złe macie zamiary. I powiedział: nie tak, idźcie sami mężczyźni. Wróg nie może całkowicie przeszkodzić Bożemu ludowi iść naprzód, ale będzie zadowolony, jeżeli pójdą naprzód tylko bracia, tylko ojcowie. Tak naprawdę nie będzie ci się za dobrze szło w taki sposób, jeżeli nie będzie z tobą szła twoja żona. A jeżeli zabrane ci są dzieci, to jest to bardzo trudne. Bardzo ciąży ci to na sercu. Spotykają nas takie sytuacje. To nas przygniata i spowalnia. Tutaj bardzo podoba mi się odpowiedź Mojżesza i Aarona. Pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami. Pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami. Czuję, że w tych dniach taka jest nasza reakcja w Pańskim odzyskiwaniu. Mówimy: tak już nie będzie. Pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami. A ci, którzy od nas na jakiś czas odeszli, odzyskamy ich wszystkich. Taką mamy postawę. I o to się modlimy. W lipcu, myślę, że słyszeliście o tym, oddzieliliśmy czas na modlitwę. To miało miejsce w San Juan Capistrano. Współpracownicy z Północnej Ameryki zebrali się razem i oddzielili czas na modlitwę. Opuściłem prawie cały pierwszy dzień z powodu podróży. Wracałem z Południowej Ameryki. Przyjechałem na sam koniec pierwszego dnia. A następnego poranka, w środę, modliliśmy się. I gdy doszliśmy do tego brzemienia, pozwólcie, że przedstawię wam tło. Na stronie beseeching.org, znacie ją? Myślę, że wielu z was odwiedziło ją. Była tam lista brzemion. Wielu świętych miało pragnienie dołączenia się do tego brzemienia modlitwy. Wiem, że przynajmniej święci z mojej miejscowości modlili się zgodnie z listą podaną na tej stronie. Listą brzemion, tak wiele spraw w Pańskim odzyskiwaniu. Ale my tak naprawdę nie przechodziliśmy przez tę listę. Próbowaliśmy po prostu podążać za prowadzeniem Pana i Jego namaszczenia. Oczywiście ostatecznie zajęliśmy się wieloma sprawami z tej listy, ale inaczej. Ale tego poranka, gdy doszliśmy do modlitwy o rodzinę, modlitwa o rodzinę była tak silna. Moje osobiste wrażenie było takie, że była to najsilniejsza modlitwa w ciągu tych trzech dni. Modliliśmy się o rodzinę i modliliśmy się o drugie pokolenie. I modliliśmy się także o odzyskanie wszystkich tych, którzy są w naszym drugim i trzecim pokoleniu. Modlitwie tej towarzyszyło namaszczenie i trwała długo. I czuję, że całe ciało Chrystusa odpowiada na to echem. To ogromne brzemię. Nie tylko tutaj, nie tylko na wschodnim wybrzeżu, nie tylko w Ameryce, ale pośród wszystkich kościołów. Południowej Ameryce, w Centralnej Ameryce, w Europie, w Rosji, w Australii. Święci mają wielkie brzemię z tym związane. Powtórzę, w ciągu ostatniego półtora roku, wiecie, tuż przed wybuchem wulkanu słychać dudnienie. I czuję, że to jest serce Pana, Jego poruszanie się w ciele w obecnym czasie. Tak naprawdę czuję, że to czas bez precedensu w historii Pańskiego odzyskiwania w tym kraju. Zmiecione zostały całe pokolenia. Nie jestem aż w tak podeszłym wieku. Niektórzy z Was znają mnie z czasów, gdy byłem w liceum. Dorastaliśmy tutaj. Wielu z nas razem byliśmy młodzieżą w kościele. I wiele się scalaliśmy. Począwszy od roku 1973, zaczęliśmy tutaj, w Bostonie. Pomiędzy kościołami miało miejsce dużo scalania. Wielu z nas razem dorastało, ale wszyscy wiemy, coś się wydarzyło pod koniec lat 70. A później coś innego wydarzyło się pod koniec lat 80. I wydaje się, że za każdym razem, gdy wróg atakuje, pojawia się efekt uboczny. Zniszczenia pośród młodzieży. Młodzież staje się ofiarą. I brakuje prawie całego pokolenia w moim wieku, w okolicach mojego wieku. Tak wielu zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. W ciągu ostatnich 10 lat Pan dokonuje czegoś, żeby oczyścić sytuację w Pańskim odzyskiwaniu. Ale wciąż tak wielu spośród młodzieży zostaje odciągniętych. Ale rzeczywiście wydaje się, że teraz nadszedł czas, żeby to przestało się dziać. Także to, że jest pośród nas tylu młodych, dorosłych świętych, nawet tutaj, na spotkaniu, którym udało się dotrzeć do tego miejsca, to także czuję, jest czymś bezprecedensowym, że jest tak wielu młodych, dorosłych świętych, którzy przeszli przez to, o czym wspominał wcześniej nasz brat, przez tak zwany rurociąg. Przeszli przez kolejne etapy. Teraz zaczynamy mieć pokolenie, które dorastało wspólnie w życiu Kościoła, którymi Pan może się posłużyć i co, jak czujemy, będzie służyć Jego ostatecznemu poruszaniu. W tych materiałach mówię, są to fragmenty posługi brata Nii i brata Lee. Prawie każdy to bezpośredni cytat. W ciągu tych ostatnich kilku lat niektórzy z nas mieli brzemię wyszukania w posłudze brata Lee wszystkiego, co mówił na ten temat. Zarówno słowo, jak i posługa wiele mówi o drugim pokoleniu. Wielu z Was zna brata Toma Goetza. Przejął on inicjatywę w dziele zebrania tego wszystkiego i to, co macie w ręku, to wyciąg z tych poszukiwań. Chcę przeczytać Wam coś, co nie jest w tych konspektach. Pochodzi z innego fragmentu posługi brata Lee. Nie jestem w stanie powiedzieć Wam, ilu wychowanych by zostało silnych wierzących spośród naszego drugiego pokolenia, gdyby wszyscy rodzice w tym pokoleniu byli dobrymi rodzicami. Przyszłość Kościoła zależy od rodziców. Często mówimy, i dzielimy się na ten temat. Widzimy to w książkach. W Piśmie Świętym i w historii Kościoła, za każdym razem, gdy Pan chce uczynić coś nowego, udaje się do młodzieży. To taka jest zasada. I możemy to widzieć, zobaczyć, ujrzeć w Piśmie Świętym i w historii Kościoła, a także w naszej historii. Za każdym razem, gdy Pan zamierza dokonać czegoś nowego, jakiegoś przełomu, udaje się do młodzieży. Ale wywiera to na nas ostatnio wielkie wrażenie, że jeżeli naprawdę uważnie przyjrzymy się tym osobom, szczególnie w Piśmie Świętym, młodzieży, którą Pan się posłużył, każdy z nich był owocem rodziny. To rodzice doprowadzili do ich powstania. W Piśmie, nigdy nie zwracałem na to wcześniej uwagi, w Piśmie znamy sporą rzeszę rodziców. Albo znamy przynajmniej mamę, albo tatę, a czasami znamy ich obydwoje. Na przykład, czytaliśmy z Księgi Wyjścia. Mojżesz. Wiecie, wszyscy zawsze mówimy z uznaniem o Mojżeszu, o tym, że jest Zbawicielem Izraela. Czyż nie? Kto zbawił Izraela? Mojżesz. Ale wiecie, w rozdziale pierwszym Księgi Wyjścia, gdyby nie było tych dwóch położnych, Szifry i Puły, nie byłoby Mojżesza. Czym bardziej się nad tym zastanawiam, mam takie odczucie, Panie, nie chcę być Mojżeszem, chcę być Szifrą, chcę być Pułą, tymi, które zachowują życie. Wiecie, co tak naprawdę widzimy w Księdze Wyjścia? To, że cztery siostry i jeden brat doprowadzili do powstania Mojżesza. Szifra i Puła w rozdziale pierwszym uczyniły coś bardzo mądrego, żeby zachować przy życiu dzieci płci męskiej. Ponieważ były takie mądre, Faraon zmienił strategię. Powiedział, okej, nie zabijajcie, ale tych, którzy się narodzą, wiecie, co macie zrobić? Wyrzucić do rzeki. Tak więc mama Mojżesza, Jokebed, znacie to imię? Jokebed. Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas nie zna imion rodziców Mojżesza. Amram i Jokebed. I znamy jego starszą siostrę, Miriam. Te trzy osoby odegrały rolę. Mama, tato i starsza siostra. Znamy tę historię. To nie jest spotkanie dla dzieci, więc znacie tę historię, nie muszę wam jej opowiadać. Ukrywali go przez 3 miesiące. Potem opracowali plan. Włożyli go do koszyka, puścili na wodę i oto córka Faraona, która kąpie się i zobaczyli koszyk. Bierze dziecko na ręce i pojawia się Miriam. Proszę pani, nie wiem, co powiedziała. Proszę pani, czy mam znaleźć mamkę spośród kobiet hebrajskich? Ona na to, okej. A Miriam oczywiście zanosi dziecko do mamusi. Tak więc mama ze starszą siostrą współpracują, żeby zbawić Mojżesza. Chwała Panu. Ale tato też był zaangażowany. Nie widzimy tutaj Amrama, ale chcę pokazać wam te dwa wersety. Popatrzcie do listu do Hebrajczyków, 11 rozdział. Myślę, że jest to werset 23 i 24. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Przeczytajmy wersety 23 i 24. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy świadków wiary. Mowa jest o obłoku świadków. Zawsze wiedziałem, że Mojżesz jest w tym obłoku z powodu wiary, przez wiarę. Dwukrotnie czytamy tutaj przez wiarę. Ale gdy przyjrzymy się bliżej, zdamy sobie sprawę, że w wersecie 24 jest to wiara Mojżesza, ale w wersecie 23 czytamy przez wiarę Mojżesz, ale to nie była wiara Mojżesza. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy. Nie jedynie przez matkę, ale przez rodziców. Ojcowie są również włączeni. Nie jedynie mamy. Mama i tato uczynili coś. Tak więc mama, tato, starsza siostra. Następnie dwie usługujące, Szifra i Puła. Tych pięcioro koordynowało się w celu zachowania Mojżesza i doprowadziło do jego powstania. Widzimy to święci w przypadku Samuela. Znamy jego historię. W przypadku Daniela. Daniel odgrywał bardzo ważną rolę w Babilonie. Modlił się w kierunku Jerozolimy. W przypadku Daniela nie widzimy niczego bezpośrednio odnośnie jego rodziców. Ale musimy sobie zdać sprawę. Tych czterech młodzieńców, nastolatków prawdopodobnie, oni stali przeciwko królowi ze względu na pański wyraz. Skąd się wzięła ta ich postawa? Musimy wysnuć wniosek, że wynika to z 6 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Tam Pan mówi dzieciom Izraela, że mają wypowiadać słowo do swoich dzieci, gdy wstają z łóżka, gdy gromadzą się wokoło stołu, gdy gdzieś idą, gdy kładą się spać, gdy siadają. Mają je nawet umieścić na drzwiach. Wasz dom ma być pełny słowa. Z całego serca wierzę, że doprowadzenie do powstania tych czterech młodych zwycięzców musimy przypisać ich rodzicom. Nie tylko rodzicom Daniela, ale wszystkim ich czterech. Mówimy o tym, że kochają oni słowo, lubią przebywać w towarzystwie innych, ale skąd to się wzięło? Wierzę, że ktoś wykonał nad nimi pracę. Następnie w Nowym Testamencie mamy, kto był pierwszym, który dokonał zmiany wieku? Jan Chrzciciel. Na podstawie mojego pobieżnego studium możemy zobaczyć dużo więcej na temat rodziców Jana Chrzciciela niż na temat innych rodziców. Jest im poświęcony prawie cały rozdział. To oczywiście poprzednik Pana. Byli tam Zachariasz i Elżbieta. I Pan posłużył się nimi, żeby doprowadzić do powstania tego łącznika, który bez wątpienia był wraz z Panem Jezusem osobą, która dokonała zmiany wieku. Znacie historię, myślę, że nie musimy jej czytać. Ale w Łukaszu, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, anioł, Gabriel, objawił się Zachariaszowi i powiedział mu, że narodzi się Jan. I jaka będzie jego rola. I wypowiada słowa, cytuje słowa ze Starego Testamentu. Ostatecznie, z powodu swojej niewiary, Zachariasz za nie mówił. I nadchodzi czas porodu. I chcą mu dać na imię Zachariasz Junior. Chcą mu dać na imię Zachariasz. Ale matka mówi nie. Musi się nazywać Jan. Tak więc mama i tato byli jedno. Jedno w czym? Jedno w tym, żeby nie postąpić zgodnie z tradycją, ale zgodnie z objawieniem. Ponownie, Zawsze wyrażamy się z uznaniem o Janie Chrzcicielu jako o tym, który nie dbał o tradycję. Udał się na pustynię, nie mieszkał w mieście, nosił skóry wielbłądzie, a nie szaty kapłańskie. Żywił się szarańczą i miodem leśnym, a nie pokarmami kapłańskimi. Ale czy widzicie, że jeszcze przed nim mama i tato dzięki objawieniu zostali uwolnieni od tradycji? I myślę, że poprowadzili go sami na pustynię. Tak więc każdy, dzięki któremu dokonała się zmiana wieku, był owocem kogoś. Mówimy więc świętym. Pod koniec tego wieku, a święci, znajdujemy się u końca tego wieku, istnieją tylko dwa szlachetne zajęcia. Jednym jest być tym, dzięki któremu dokonuje się zmiana wieku. Chcemy, żeby cała nasza młodzież była takimi ludźmi. Nie inwestujmy w świat. Ujrzymy to za chwilę. Ten świat już jest potępiony i znajduje się pod wodą. Ale drugim zajęciem jest być tym, który doprowadza do powstania tego, który dokonuje zmiany wieku. Rodzice, mamy zatem wszyscy swoją rolę do spełnienia. Wszyscy musimy odgrywać w tym rolę, w doprowadzeniu do powstania tych, którzy dokonują zmiany wieku. I ostatni przykład. Tymoteusz. Cenna rzecz dotycząca Tymoteusza to to, że nie znamy jedynie jego mamy, ale także jego babcię. Do tego potrzeba zarówno matek, jak i babci. W tym przypadku miał on niewierzącego ojca, bo możemy powiedzieć, miał ojca poganina. Kto zatem doprowadził do powstania Tymoteusza? Babka? Ona była pierwsza. Następnie mama. A potem apostoł Paweł. Tych troje wespół trudziło się i ostatecznie doprowadziło do powstania Tymoteusza, który mógł tam być w tak ważnym okresie historii Kościoła, kiedy prawie wszyscy inni opuścili Pawła. On był z nim. Drugie pokolenie. On nie był jedynym przedstawicielem drugiego pokolenia. Paweł miał jeszcze drugiego, Marka. Marek także był drugim pokoleniem. Może powiemy coś na jego temat trochę później, coś bardzo zachęcającego o nim. Jest taka potrzeba, święci, doprowadzić do powstania takich, którzy będą użyteczni w rękach Pana, w takich ważnych okresach historii Kościoła. I my znajdujemy się na tym etapie i mamy ten potencjał i zdolność do tego, by w tym uczestniczyć. Chciałbym, żebyśmy przeczytali coś z konspektów. Może przeczytajmy pierwszy i drugi punkt rzymski. To w poselstwie pierwszym. Znać wiek, w którym żyjemy i wychowywać następne pokolenie, nasiona Ewangelii. Przeczytajmy. Wszyscy powinniśmy znać wiek, w którym żyjemy. Objawienie, jakie przekazuje obecnie Bóg. Wiedzieć, gdzie powinniśmy się znajdować i co powinniśmy robić i w jaki przepływ wejść. Czasu zostało niewiele, a dzień powtórnego przyjścia Pana jest bliski. I punkt drugi. Jeśli Pan opóźni swe przyjście o 5, 10, 15 czy 20 lat i zechce czegoś dokonać, wówczas posłannictwo to będzie musiało zostać powierzone młodzieży. Amen. Może, siostry, przeczytajcie punkt A. Przyszłość pańskiego poruszania i szerzenie się odzyskiwania uzależnione jest całkowicie od kolejnego pokolenia. Pan potrzebuje dzieci i młodzieży, gdyż służy to przyszłości jego odzyskiwania. Bracia B, muszą wam się otworzyć oczy. Nie dajcie się pochłonąć zbyt wielu czynnościom. Powinniście zająć się młodzieżą, gimnazjalistami i licealistami. Powinniście również pracować z dziećmi, aż do momentu, kiedy każdego tygodnia co najmniej 10 tysięcy dzieci zostanie objętych naszym nauczaniem. Dzieci, które obecnie mają po 6 lub 7 lat, za 10 lat będą w liceum. Jeśli zechcecie to uczynić, z pewnością powiedzie się wam. Urywek ten pochodzi z książki Ostateczne znaczenie złotych świeczników. Słowa te wypowiedział brat Lee w roku 1977 na Tajwanie. Powrócił na Tajwan w tym roku. Byłem wtedy na pierwszym roku studiów. Mieszkałem w Anaheim, gdy wygłosił te poselstwa. I pamiętam, gdy powrócił z Tajwanu do Anaheim i miał z nami społeczność i opowiadał, co tam się wydarzyło. Gdybyście przeczytali tę książkę, zobaczylibyście kontekst tego cytatu. Brat Lee wspominał, że w 1967 roku w kościele w Tajpej było 4000 dzieci. I zachęca braci, jeżeli będziecie nad nimi pracować, rozrośniecie się do 10 tysięcy. Stąd wzięło się te 10 tysięcy. Ale, powiedział im, nie posłuchaliście mnie. I słyszeliśmy, że w tym czasie liczba spadła z 4000 do 400. Był tym faktem bardzo poruszony. I przez wszystkie te lata zastanawiałem się, gdy powiedział, nie posłuchaliście mnie, sam słyszałem te słowa, pamiętam, nie posłuchali mnie. Zastanawiałem się, co to było za słowo, którego nie posłuchali. Obecnie, co roku, publikowane są kolejne tomy dzieł zebranych Witnessa Lee. W tym roku ukazały się publikacje z roku 1968. W ubiegłym roku wyszły drukiem te z roku 1967. To właśnie wtedy o tym mówił. Teraz wyszło to drukiem. I to, co powiedział, znajduje się w tych konspektach. Mówi nam, używając mocnych słów, że musimy zajmować się pracą z dziećmi, gimnazjalistami, licealistami i studentami. Nie zaniedbujmy dzieci. Następnie mówi z naciskiem, że 50% naszego przyrostu powinno pochodzić z wewnątrz. Przynajmniej 50%. Słyszałem także brata Alberta, który mówił 60%. Mówił 60%. Ale rozumiecie, o co chodzi. W dużej mierze nasze oczy skierowane były na zewnątrz. I tak wyglądała sytuacja pośród nas. Drzwi frontowe są otwarte na oścież. I chwała Panu za to. Brzemię Ewangelii jest naszym zbawieniem. Gdy powstajemy z Ewangelii, jesteśmy szczęśliwi. Gdy mamy nowe osoby, jesteśmy szczęśliwi. Bardzo dobrze. Ale sytuacja wyglądała również tak, że otwarte były także drzwi od tyłu. I traciliśmy nasze drugie pokolenie. Tak więc w tej społeczności z roku 1967 brat Lee mówi także, że jeżeli Kościół nie uzyskuje 50% przyrostu, który stanowią nasze własne dzieci, ostatecznie to życie Kościoła nie będzie mogło być bogate, ponieważ święci potrzeba czasu, żeby ukonstytuować się Słowem. Potrzeba nam pokolenia pośród nas, które od swoich młodych lat było po pierwsze zachowane, a z drugiej ukonstytuowane Słowem, które może ubogacić życie Kościoła. To w żadnej mierze nie oznacza, że nie cenimy tych, którzy przychodzą z zewnątrz, gdy są starsi, gdy są już na studiach. Nie, nie, ale powiedziałbym, potrzebujemy 50% z wewnątrz i 50% z zewnątrz. I powiedziałbym, że niemal nie udaje nam się znaleźć kościoła, który zachowuje te proporcje. Znam niektóre. Znam. Szczególnie z punktu widzenia mojego osobistego kontaktu. W Ameryce Środkowej są niektóre. Ale ogólnie tak nie jest. Nasze brzemię jest więc następujące, żeby zamknąć te tylne drzwi. Zamknąć te tylne drzwi i skupić się na tym drugim pokoleniu. Tak naprawdę, czego nam potrzeba, mamy ogromne brzemię miasteczka akademickie. Potrzeba nam tego, co brat Lee nazywa nasionami Ewangelii, naszych własnych dzieci, które zostaną wychowane jako nasiona Ewangelii. Święci, w tym regionie, w północno-wschodniej części Stanów, przez wszystkie te lata praktykujemy letnie szkoły prawne. Razem, co roku, prowadzimy je wspólnie. Nasiona Ewangelii stanowią ogromną część brzemienia związanego z letnią szkołą prawną. Uczestniczą w nich młodzi ludzie, dopiero co zbawieni, szczęśliwi w Panu. I chcemy kontynuować pracę z nimi przez tych 6 lat, aby gdy rozpoczną studia, będą rozrzuceni po całych Stanach i Europie, to oni będą pracownikami pełnoetatowymi na miasteczkach. To oni będą przynosić owoc z naszą pomocą. Ale skąd biorą się nasiona Ewangelii? Biorą się z pracy z młodzieżą, którą prowadzimy. A skąd bierze się ta młodzież? Ze spotkań dziecięcych. A skąd ci się biorą? Z naszych rodzin. Mam nadzieję, że wszystkie siostry uzyskają taką wizję. Gdy jesteście w domu, macie jedno dziecko tutaj, drugie biega gdzieś w kółko, zajmujecie się zmianą pieluch, podawaniem butelki i tym wszystkim. Mam nadzieję, że uświadomicie sobie, że tak naprawdę jesteście współpracownikami, że służycie na miasteczku. Ponieważ za jakiś czas te maluchy, gdy przejdą przez wszystkie etapy, ostatecznie będą tymi na miasteczku akademickim. Tak naprawdę nie muszą czekać aż do studiów, żeby być nasieniem Ewangelii. Wiecie, kto spośród nas, z moich obserwacji, przynosi najwięcej owocu? Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum. Zaraz po tym, jak zostają zbawieni, naprawdę mają brzemię o swoich kolegów. Jeżeli pokierujemy nimi, żeby głosili Ewangelię, mówię wam, nie tylko będą przynosić owoc, ale produktem ubocznym będzie to, że zostaną zachowani, ponieważ mają towarzyszy. Naprawdę, przez lata rozwinęliśmy rodzaj negatywnej mentalności, która wiąże się z naszą pracą z młodzieżą. Przynajmniej do pewnego stopnia. Co przez to rozumiem? Wizją wielu świętych, także rodziców, jest jedynie zachować młodzież. Zachować ich od świata. Nie powinni iść do świata. Pozostań w kościele. Nie bądź w świecie. Nie bądź w świecie. Jest wiele, nie rób tego, nie rób tamtego. Młodzież dorasta więc w takiej atmosferze. Ale zobaczyliśmy, że jeżeli pomożemy im uzyskać brzemię o innych od ich najmłodszych lat, produktem ubocznym tego jest to, że będą zachowani. Ale co więcej, są owocni i mają towarzyszy, z którymi mogą razem iść. Wielkim problemem młodzieży ogólnie jest presja ze strony rówieśników. Chcą pasować do innych. Ale mówię wam, jeżeli będą mieli towarzyszy w swoich szkołach, będzie im o wiele łatwiej. Kwestia Ewangelii. W liście do Efezjan w 6 rozdziale mamy tam Ewangelię. Rozdział 6 listu do Efezjan mówi o całej zbroi Bożej. I Ewangelia przedstawiona jest w kontekście butów. Mamy mieć na nogach buty. Buty pozwalają nam chodzić w tym świecie, ale nie mamy z nim kontaktu bezpośrednio. To nas zachowuje. Nasi młodzi ludzie potrzebują mieć na nogach buty Ewangelii, a będą zachowani. Ale mówię, to tylko produkt uboczny. Nasze spojrzenie jest dużo bardziej pozytywne. Wiecie, nawet nasze dzieci mogą być nasionami Ewangelii. Jeszcze zanim zostaną ochrzczeni, zaczęliśmy to praktykować zgodnie z tą społecznością. Zaczęliśmy prowadzić spotkania ewangelizacyjne dla dzieci, a także spotkania dla dzieci z sąsiedztwa, gdzie dzieci po prostu zapraszają swoich kolegów. Po prostu przyjdź i posłuchaj o Jezusie. Tak naprawdę, święci, mogę złożyć przed wami świadectwo. W taki sposób Ewangelia dotarła do mojej rodziny. Pierwszy, który Pierwszą osobą, która usłyszała Ewangelię w mojej rodzinie, była moja siostra, która miała wtedy 6 lat. Miało to miejsce w Nowym Jorku. Moja rodzina przeniosła się z Puerto Rico do Nowego Jorku w 1953 roku. Przyjechał mój ojciec, marząc o lepszym życiu i tak dalej. Przyjechał do Nowego Jorku, znalazł pracę i znalazł mieszkanie. Wtedy sprowadził moją mamę z trójką mojego rodzeństwa. Nie było mnie jeszcze wtedy na świecie. Moi bracia mieli wtedy 10 lat i 8 lat, a siostra 6. W ciągu 2 tygodni od przyjazdu do Nowego Jorku ktoś zapukał do drzwi w sobotę po południu. W drzwiach stanęła kobieta koło 30 i zapytała moją mamę, czy ma dzieci. Myślę, że kobieta ta, pani Petroli, wiedziała, że w sąsiedztwie pojawiły się nowe dzieci. Wiecie, co mam na myśli? Była na zwiadach. Bo takie było jej brzemię. Przyszła więc i powiedziała, uczę dzieci na podstawie Biblii w sobotnie popołudnie. Więc moja mama nie była wierzącą, była nominalną chrześcijanką. Dorastała w kościele episkopalnym. Szanowała Biblię. Gdybyś jej powiedział, że będziesz uczył na podstawie Biblii, powiedziałaby, że to coś dobrego. Posłała więc trójkę swoich dzieci, żeby poszły z tą kobietą. Po tym, jak ich posłała, zaczęła się martwić. Zdała sobie sprawę, co ja takiego zrobiłam. Właśnie posłałam moje dzieci. Tak czy owak, wróciły bezpiecznie po 2 godzinach. Kobieta powiedziała, wrócę za tydzień. I wróciła za tydzień. I zabrała ich znowu. Tym razem, po tym jak moja mama posłała dzieci, poszła za nimi. To było zaraz za rogiem, w sąsiedztwie. Był tam sklep. Chodziło się po schodach. I gdy tam weszła, zobaczyła w sali 2 kobiety i około 35-40 dzieci. Śpiewali. Te 2 kobiety prowadziły śpiew, opowiadały historię biblijną i był poczęstunek. Potem odprowadzały wszystkie dzieci do domu. Co sobotę. W taki sposób moja siostra została zbawiona. Miała 6 lat. Potem od tego dnia moja mama przyłączyła się do tych kobiet. Pomagała im. I po jakichś 6 miesiącach ona została zbawiona. Potem moi bracia. Potem ja się urodziłem. I potem zostałem zbawiony. Moja siostra, gdy miała 16 lat, poprowadziła mnie do Pana. Miałem wtedy 7 lat. Potem ja poprowadziłem mojego ojca do zbawienia. Tak więc dziś są 4 pokolenia. Moi rodzice, nasza czwórka, nasi małżonkowie, wszystkie nasze dzieci zbawione, poza jednym bratankiem, który został do zbawienia. Nasze dzieci są już starsze i mają własne dzieci. W ubiegły piątek, ja nie mam wnuków, ale moje rodzeństwo ma. W piątek jeden z tych moich siostrzano-braterskich wnuków został ochrzczony, a inny został zbawiony. I on i jego siostra będą mieli chrzest w najbliższy piątek. 4 pokolenia. Skąd święci? Z 1 sześciolatki. Jak widzicie, zdobycie dzieci jest warte zachodu. A nasze dzieci mają wielu kolegów. Po prostu przyprowadzajcie je, żeby usłyszały o Jezusie. Przyprowadzajcie je, żeby usłyszały o Jezusie. Jeżeli nasze dzieci będą miały takie serce w wieku 9-10 lat, gdy będą przyprowadzać kolegów, mówię wam, gdy sami zostaną zbawieni, może rozprzestrzenić się mały ogień. W tych fragmentach z książek brat Lee mówi, że każde z naszych dzieci może być małą bombą. W gimnazjum, w liceum wybuchają małe bomby wszędzie. I brat Lee mówi z naciskiem, w taki sposób prowadzi się pracę na miasteczku. Używa takich słów. Znaleźliśmy publikację, myślę, że było to poselstwo, które brat Lee wygłosił w Anaheim w 1989 roku. Mówi tak, każdy kościół musi zajmować się 6 rzeczami. Pierwsza to prawda, życie i Ewangelia. Wprowadzajcie świętych w te 3 podstawowe rzeczy. W prawdę, w doświadczenie życia i w brzemię o Ewangelii. Następnie 3 sprawy dodatkowe. Praca z dziećmi, praca z uczniami i głoszenie Ewangelii w sąsiedztwie. Wszyscy powinniśmy się tym zajmować. I polecił starszym, żeby poprowadzili w tym świętych. Gdy po raz pierwszy to zobaczyłem, powiedziałem, no okej, praca z dziećmi, następnie praca z uczniami, ale wciąż trochę niewłaściwie to rozumiałem. Czytając dalej, zobaczyłem, że gdy mówił o pracy z uczniami, gdy wejrzymy w szczegóły, powiedział, musimy prowadzić pracę na miasteczku w szkołach podstawowych. To mnie powaliło. Gdy myślę o pracy na miasteczku, to myślę oczywiście o miasteczkach akademickich, uniwersyteckich. To przychodzi mi na myśl, uniwersytety. Ale on mówi o szkole podstawowej, o gimnazjum, o liceum, o uniwersytecie. Mówię wam, jeżeli zajmujecie się uczniami szkoły podstawowej, czas szybko biegnie, czyż nie? Czas szybko mija. Pamiętacie Daniela, gdy nie mieliśmy jeszcze siwych włosów? Byliśmy. A nasze dzieci były malutkie. A teraz? Zanim się zorientowaliśmy, mamy małą armię. Każda miejscowość, każdy kościół może ją mieć. Święci, to naprawdę warte zachodu. Musimy poświęcać uwagę dzieciom i młodzieży. Może przeczytajmy kilka kolejnych zdań z konspektu. Punkt E. Nasza praca dla Pana powinna mieć długoletnią perspektywę. Korzyść z tego będzie ogromna. Proszę więc starszych i współpracowników, by propagowali pracę z dziećmi, namawiali wszystkie siostry do wzięcia w niej udziału i wybrali do roli nauczycielek młode siostry oraz je wyszkolili. Siostry, przeczytajcie punkt F. Pan przygotował dla nas takie otoczenie. Będziemy niemądrzy, jeśli nie chwycimy się tej sposobności. Skorzystajmy z niej, by zdobyć więcej dzieci, by przygotować użyteczne osoby do Pańskiej służby. Bracia, punkt pierwszy. Pomimo całego wysiłku wkładanego w głoszenie Ewangelii, możemy nie doprowadzić do zbawienia tak wielu ludzi w ciągu roku. Jeśli kształcimy nasze dzieci, wszystkie one staną się młodymi braćmi i siostrami w przeciągu 6-7 lat. I razem, punkt drugi. Jeśli zechcemy wiernie się nad tym trudzić, to gdy 5-letnie, 6-letnie dzieci osiągną wiek 11 lub 12 lat, zostaną wówczas zbawione i ochrzczone. Taki sposób uzyskania przyrostu jest o wiele bardziej skuteczny od głoszenia Ewangelii. Co więcej, dzieci pozyskane w ten sposób będą miały założony dobry fundament. Ostatnio przyglądaliśmy się też historii Noego. To dlatego ten konspekt ma ten tytuł Życie Kościoła rodziną Noego. Wychowanie następnego pokolenia ma za cel Pańskie poruszanie. Gdy Pan objawił się Noemu i powierzył mu to wielkie posłannictwo zbudowania arki, to naprawdę służyło dokonaniu zmiany wieku. Było to wielkie dzieło. I Pan powiedział mu, że zostało 120 lat. Napomknął mu, że zegar tyka. 120, start. To Księga Rodzaju 6:3. Mój duch nie będzie zawsze zmagał się z człowiekiem, ale jego życie trwać będzie 120 lat. Noe budował przez 120 lat. Wiemy także, że podjął się także innego posłannictwa. Widzimy to w liście Piotra. Był zwiastunem, heroldem sprawiedliwości. Generalnie więc zajmował się dwoma rzeczami przez 120 lat. Był heroldem sprawiedliwości, głosił Ewangelię i budował Arkę, budował Kościół. To było jego zajęcie przez te 120 lat. I wiecie, przynajmniej z tego, co widzimy, mówił przez 120 lat, głosił Ewangelię przez 120 lat i nikogo nie zdobył. Oprócz swych trzech synów. Trzech synów. Ale naprawdę ich zdobył. A ich trzech zdobyło trzy przyjaciółki, które ostatecznie poślubili. Więc nie był to jedynie Noe. Wiemy, że ośmioro weszło do Arki. Zawsze, gdy słyszymy o historii Noego, czy nie darzymy go uznaniem? Noe dokonał zmiany wieku. Ale tak naprawdę chcę wam powiedzieć, Noe i jego rodzina dokonali zmiany wieku. Tak naprawdę dwa pokolenia razem dokonały zmiany wieku. Pierwsze i drugie pokolenie uczyniło to razem, dokonały zmiany wieku. I nie tylko to. Wiemy, że Noe miał 600 lat, gdy wszedł do Arki. O tym jest jasno powiedziane. Ale także wiemy, że zajęło mu to 120 lat, żeby ją zbudować. Więc ile miał lat, gdy otrzymał objawienie? 480. Wiecie, Biblia mówi nam także w rozdziale 5, pod koniec, w wersecie 22, że urodziły mu się dzieci, gdy miał 500 lat. Dlaczego o tym mówię? Otrzymał objawienie, gdy miał 480 lat. Urodziły mu się dzieci, gdy miał lat 500. Co to oznacza? Że budował przez 20 lat, a potem pojawił się Szem. A potem Jafet, a potem Ham. Trzech chłopców. Chłopcy ci urodzili się w czasie, gdy tato już budował. Chłopcy ci urodzili się, żeby uczestniczyć w tym wielkim przedsięwzięciu budowy Arki. Tak jak wiele naszych dzieci. My budujemy. I oto mamy dzieci. W pewnym momencie, nie wiem w jaki sposób, Noe musiał, nie wiem czy usiedli razem, ale musiał powiedzieć swoim synom, synowie, może każdemu z osobna, może wszystkim naraz, chcę, żebyście wiedzieli, co robi wasz ojciec. Chcę, żebyście wiedzieli, że Jahwe objawił mi się i objawił mi, jaki jest ten wiek. I synu, nie inwestuj w ten wiek. Nie inwestuj w ten świat. Ham jest najmłodszym synem. Nie wiem, ile lat miał Noe, gdy urodził się Ham. Może pozostało jeszcze 80 lat. Czy wydaje się wam, że Noe wychowywałby dzieci z aspiracją, żeby były kimś w tym świecie? Jeżeli chodzi o niego, świat już znajduje się pod wodą. Jego spojrzenie różniło się znacząco. Synowie wprowadzeni więc zostali w tę budowlę, w tę wizję. Przez to, że ojciec otrzymał objawienie. Przyłączyli się więc. A potem te trzy dziewczęta. Oczywiście, nie wiemy nic na temat trzech synowych Noego. Ale myślałem sobie o nich. Zastanawiałem się. Jak by to było? Wiecie, one wyszły za nich za mąż. Jak by to było, gdyby jedna z dziewcząt przyszła do domu? Mamo, tato, spotkałam chłopca. Jestem z nim. Rodzice chcą się dowiedzieć, kto. O, znacie tego człowieka? Buduje. To jeden z jego synów. Ale ostatecznie te trzy dziewczęta opuściły wszystko. Zostały zdobyte. Przyłączyły się do tego przedsięwzięcia. I wierzymy, że dokonało się to przez trzech synów. I na podstawie tej historii widzimy 50% z wewnątrz, 50% z zewnątrz. To odpowiada temu. Powinniśmy mieć taką wizję z wewnątrz i z zewnątrz. Przypatrzmy się temu trzeciemu punktowi rzymskiemu. Trzeci punkt rzymski. W przeszłości nasza praca skupiała się na ludziach z okolicy. Nie przywiązywaliśmy zbytniej wagi do pracy z młodzieżą. W dzisiejszych czasach ludzie związani z edukacją i biznesem koncentrują cały swój wysiłek na młodzieży. Skupiają się na kolejnym pokoleniu. Kościoły powinny czynić to samo. Może ponownie przeczytajmy punkty od A do B na przemian. Siostry A. Załóżmy, że Kościół objąłby wszystkie dzieci spotkaniami dziecięcymi i poświęcił 6 lat na ich duchowe wykształcenie. Po 6 latach wszystkie te dzieci byłyby młodymi świętymi. Bez głoszenia Ewangelii na zewnątrz w ciągu 6 lat moglibyśmy mieć wielu młodych świętych. To skuteczniejsze niż głoszenie Ewangelii. Kiedy te dzieci zostaną ochrzczone, zaczną gimnazjum i staną się nasionami Ewangelii w swoich szkołach. Możemy dzięki nim głosić Ewangelię i zbawiać uczniów w gimnazjach, do których chodzą. Otoczeni naszą opieką, święci ci będą nasionami Ewangelii, gdy pójdą do liceum. Głoszona przez nich Ewangelia przyprowadzi uczniów do zbawienia i ich wychowa. Gdy zakończą liceum i pójdą na studia, znów będą nasionami Ewangelii. W ten sposób osiągniemy nieustanny przyrost. Będzie to szczególnie cenne dzieło. W kościołach jest wiele młodzieży i dzieci. Nasi bracia i siostry uczą się w wielu szkołach średnich i na wielu uniwersytetach. Wspomniałem o tym wcześniej, że nie poświęcaliśmy należytej uwagi tej kwestii. Ale gdy nawet poświęcamy, wciąż możliwe jest wpadać w skrajność. Wiem o pewnego rodzaju postawie. Zdarzało się to częściej za czasów, gdy ja przyszedłem do życia Kościoła. Widziałem to u kilku rodzin, które kochały Kościół, kochały spotkania i miały taką postawę. Wszystko jest dla Kościoła. Nasz czas jest dla Kościoła. Do tego stopnia, że zaniedbywano dzieci. Ale jednocześnie z postawą po prostu ufamy Panu. Po prostu ufamy Panu. I nie poświęcamy im zbyt wiele czasu. Z tego powodu utraciliśmy niektórych. Dzieci miały odczucie, że Kościół się o nich nie troszczy. Kościół ukradł mi rodziców. Miały tego rodzaju postawę. Ale istnieje też inna skrajność. Kiedy rodzice okazują troskę, ale przesadzają w tym. Starają się ich popychać do czegoś. Próbują, żeby ich dzieci nie tylko chodziły na spotkania, ale i cały czas czytały Biblię, tego rodzaju postawy. Zdaliśmy sobie sprawę, że obydwie te skrajności są niewłaściwe. Brak jest równowagi. Gdy poświęcamy uwagę dzieciom, oczywiście, potrzeba nam atmosfery miłości w domach i tak dalej. Potrzebujemy się o nich modlić. Ale gdy poświęcamy uwagę dzieciom, na czym powinniśmy się skupiać? Temu służy drugi konspekt. Nie poświęcę czasu na to, żeby zająć się nim całym, ale chcę zająć się z wami pierwszym i drugim punktem rzymskim. Jest on zatytułowany Krótki opis zasad związanych z pracą z dziećmi. Przeczytajmy pierwszy i drugi punkt rzymski. Cel pracy z dziećmi. Skupić wysiłek naszej pracy na dotarciu do dzieci i młodzieży, które są wśród nas, tak, aby stały się one nasionami Ewangelii. Mówiliśmy o tym trochę. I punkt drugi rzymski. Zamysł pracy z dziećmi. Rozwijać człowieczeństwo dzieci, aby stały się one porządnymi ludźmi. Przeczytajmy może całość. Siostry, ponownie, punkt A. Wielu młodych ludzi w dzisiejszych czasach poniosło szkodę, jeśli chodzi o ich charakter. To właśnie z tego powodu prowadzimy pracę z dziećmi. Musimy pracować nad ich charakterem. Rozwijanie właściwego człowieczeństwa jest sposobem na to, by uczynić z dzieci najlepszy materiał do przyjęcia Bożej łaski. Najlepiej pomóc dzieciom w rozwoju ich człowieczeństwa, pomagając im poznać, kim jest dobrze wychowany człowiek, jak okazywać szacunek rodzicom oraz jak być dobrym dzieckiem. Troszcząc się o dzieci, chrześcijańscy rodzice powinni nauczać je prawa. Nie powinniśmy zaczynać od głoszenia dzieciom łaski. Najpierw musimy pomóc im rozwinąć się pod względem etycznym i moralnym. Ponieważ dzieci są za młode, żeby w swoim postępowaniu kierować się Chrystusem, muszą nauczyć się postępować zgodnie z zasadami kultury. Kultura zachowuje dzieci w czasie ich dorastania. Te dwie rzeczy. Pierwsza to być nasieniem Ewangelii, a druga to rozwijać właściwe człowieczeństwo. Na tym powinniśmy się skupić. I nad tym powinniśmy pracować na naszych spotkaniach z dziećmi. To, o czym tutaj mowa, odnosi się szczególnie do dzieci, zanim zostaną zbawione. Nie do nastolatków, ale do dzieci. Podzielę się z wami ponownie takim krótkim świadectwem. Słyszeliśmy tę historię od świętych z Londynu, w Wielkiej Brytanii. Praktykują prowadzenie spotkań dla dzieci z sąsiedztwa. Gdy mają społeczność z dziećmi, korzystają z historii z Pisma Świętego, żeby wykształcować ich charakter, rozwijać ich człowieczeństwo. Była taka sytuacja, kiedy chłopczyk z mamą byli w parku. Chłopiec bawił się. Myślę, że na spotkaniach dla dzieci z sąsiedztwa uczyli się piosenki. Jeśli na kogoś wpadniesz, powiedz przepraszam. Coś takiego, bardzo prostego. Charakter, tak? Chłopiec bawi się z innym chłopcem i podczas zabawy nasz chłopczyk z życia kościoła wpadł na tego drugiego, ale nie powiedział przepraszam. Wiecie, co zrobił? Wstał, zaczął śpiewać. Jeśli na kogoś wpadniesz, powiedz przepraszam. Obok siedziała matka drugiego chłopca, a mama naszego z drugiej strony. Mama tego drugiego chłopca zwróciła na to uwagę i podeszła do chłopca i zapytała go, gdzie nauczyłeś się tej piosenki? Nasza siostra nie zwracała na to uwagi do czasu, aż druga matka podeszła i pomyślała sobie, o, może mój synek wpadł w tarapaty, więc także podeszła. Druga matka opowiedziała naszej siostrze, co się stało. Gdzie on się nauczył tej piosenki? Chcę, żeby moje dzieci uczyły się takich rzeczy. O, to ze spotkania chrześcijańskiego. Zbieramy dzieci. Mówiła o chrześcijańskim spotkaniu, gdyż druga matka ubrana była w ubiór muzułmański. To na to, okej, w porządku. Chcę, żeby moje dzieci uczyły się tego. Zaczęli więc posyłać dzieci na jedno z naszych spotkań dla dzieci z sąsiedztwa. Dzięki czemu? Dzięki właściwemu człowieczeństwu. To pociąga ludzi. Chcemy wychować pokolenie, które będzie miało właściwe człowieczeństwo, które następnie będzie mogło stać się nasionami Ewangelii. Nie chcemy doprowadzić do powstania religijnego pokolenia. Dorosną, będą mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, będą przychodzić na spotkania, będą znali wszystkie wersety. Już to widzieliśmy. Znają wersety, ale potrafią także kłamać. Znają wersety, robią to, co powinni robić, ale także oszukują na sprawdzianach. Przechodzą przez nasz program, ale nie mają siły woli, żeby oprzeć się temu, o czym wiedzą, że jest niewłaściwe. Nie mają siły ominąć tego. Chcemy wychować pokolenie, które będzie miało właściwe człowieczeństwo. Wtedy Pan będzie mógł ich zdobyć. Oto prawdziwa ochrona. Brat Nee pisze o wychowaniu dzieci. Może czytaliście to. To część z cyklu lekcji dla nowych wierzących. Jest tam rozdział poświęcony wychowaniu dzieci. Brat Nee dzieli się tam społecznością na temat karcenia i napominania przez Pana. Muszę się Wam przyznać, że zanim to przeczytałem, miałem własne zrozumienie na temat tego, czym jest karcenie i napominanie przez Pana. Nie powiem Wam, na czym ono polegało, możecie też mieć swoje własne. Ale nie było ono takie jak to. Oto co pisze. I przepraszam, ale nie macie tego w konspektach. Powinniśmy wychowywać dzieci, poddając je karceniu i napominaniu przez Pana. Powinniśmy mówić im, jakim jest właściwy chrześcijanin, ucząc ich karcenia przez Pana. Gdy słyszymy ten zwrot, karcenie przez Pana, czy nie powinniśmy wykorzystać jakichś wersetów, spowodować, żeby bał się Pana? Oto co mówi brat Nee. Rodzice muszą pomóc swoim dzieciom mieć właściwe aspiracje. To, w jaki sposób żyjesz, wpływa na aspiracje twojego dziecka. Rodzice muszą uczyć się odpowiednio nakierowywać ambicje swoich dzieci. Oto prowadzenie ich w karceniu i napominaniu przez Pana. Kolejna myśl. Wielu rodziców rozwija dumę w swoich dzieciach i zachęca ich do szukania próżnej chwały, obsypując ich pochwałami przed innymi. Nie musimy ranić poczucia ich własnej wartości, ale musimy pokazywać im ich dumę. To bardzo praktyczne. Kolejna myśl, łącznie 5 punktów. Punkt trzeci. Chrześcijanin powinien potrafić doceniać innych. Łatwo jest być zwycięskim, ale trudno jest przyjąć porażkę. Gdy odnoszą porażkę, musimy uczyć ich przyjmować porażkę w łasce. To budowanie właściwego człowieczeństwa. To coś więcej niż tylko naucz się wersetu, znaj historie biblijne. To pomaganie im budować się, żeby gdy będą z kolegami, mogli się ostać. Kolejny punkt, bardzo ważny. Od młodego wieku powinniśmy pozwalać naszym dzieciom dokonywać własnych wyborów. To bardzo ważne święci, żeby nasze dzieci nauczyły się wybierać to, co właściwe. Nie powinniśmy dokonywać wszystkich wyborów za nich przed osiągnięciem przez nich wieku 18 lub 20 lat. W przeciwnym razie nie będą w stanie podejmować żadnych decyzji, gdy dorosną. Nasze dzieci muszą nauczyć się dokonywać wyborów we właściwy sposób. Wtedy, gdy znajdą się w świecie, będą potrafiły powiedzieć nie, tego nie robię. Będą potrafiły wybrać. I ostatni punkt, bardzo praktyczny. Jako chrześcijanie powinniśmy szkolić nasze dzieci, by odpowiednio zarządzały swoimi rzeczami. Musimy dawać im okazję, żeby troszczyły się o swoje rzeczy osobiste, odpowiednio obchodziły się ze swoimi butami, skarpetkami i innymi sprawami. Od najmłodszych lat uczmy ich, jak radzić sobie z różnymi rzeczami. Widziałem, jak niektórzy rodzice są zatroskani o duchowe życie swoich dzieci, o ich wykształcenie i poświęcają czas wyłącznie temu. A potem robią wszystko za nich. Ale naprawdę to nie jest dobre dla nich. Ostatecznie muszą się nauczyć, jak sobie radzić z różnymi rzeczami, gospodarować czasem i wszystkimi swoimi sprawami. Ale czy zdajecie sobie sprawę, gdy się tym zajmujemy, tymi praktycznymi rzeczami w domu, w istocie współpracujemy z Panem i doprowadzamy do ich powstania. Będą posiadali właściwe człowieczeństwo. Wtedy Pan będzie mógł w nich wejść. To nie jest tak, że staramy się jedynie wychować doskonałe dzieci. O, moje dziecko jest tak dobre i odczuwamy dumę. Nie. Ale wychowujemy je ze względu na Pańskie poruszanie i żeby były użyteczne w rękach Pana. W tym drugim konspekcie, w punkcie rzymskim trzecim, Chcę jedynie zwrócić uwagę. Nie mamy czasu przeczytać wszystkiego, gdyż chcemy zostawić trochę czasu dla was, żebyście mogli odpowiedzieć. Mowa jest tam o zakresie pracy z dziećmi. Mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby przeczytać to sobie później. Przeczytajmy tylko punkty A, B i C. Pominiemy podpunkty. Wszyscy razem A. Domy. Otwórzmy swój dom. Nie musimy najpierw spotykać się z innymi. Możemy rozpocząć spotkania domowe od spotkań z członkami własnej rodziny. B. Sąsiedztwo. Innym sposobem głoszenia Ewangelii jest głoszenie jej dzieciom. Wymaga to podjęcia brzemienia przez siostry. Amen. I punkt C. Spotkanie dziecięce. Pragniemy, żeby nasza praca z dziećmi odnosiła duże sukcesy. Dlatego musimy dobrze rozumieć jej znaczenie i doskonale się do niej przygotowywać. Święci, to dotyczy nie tylko rodziców. Do tego potrzeba całego Kościoła. Wszyscy mamy rolę do odegrania. W tych historiach biblijnych, które omawialiśmy, widzimy starsze siostry, widzimy także babcie i pomocników i apostołów oraz rodziców. Wszyscy pracują razem, żeby doprowadzić do powstania pokolenia, które dokona zmiany wieku. Przeczytajmy punkt 4 rzymski i zatrzymamy się. Zaangażowanie całego Kościoła w pracę z dziećmi. Kiedy cały Kościół zaangażuje się, wszyscy bracia i siostry zyskają sposobność do usługiwania. Niektórzy mogą udostępnić swoje domy, inni przyprowadzać dzieci na spotkania, a jeszcze inni mogą uczyć dzieci. Kiedy wszyscy święci w jednomyślności dążyć będą do wypełnienia pragnienia, które leży na sercu Pana, osiągniemy olbrzymią korzyść. Amen. Niech stanie się to naszym doświadczeniem we wszystkich kościołach. Będziemy kontynuować naszą społeczność po obiedzie.